Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Panie, to nie jest łatwe tutaj stać. I chciałem Wam zadać pytanie, zanim zacznę. Czy masz otwarte serce dzisiaj, czy masz zamknięte serce? Pamiętaj, nie możesz być w ciąży tylko troszeczkę. Amen. Chciałem dzisiaj mówić na temat niewiary. I zacznę od tego, że spróbujemy zdefiniować, czym jest niewiara i określić, jak ona działa bądź jak nie działa. I zaczniemy od wersetu 4 listu do Efezjan, od rozdziału 4 listu do Efezjan, 17 i 18 werset. Apostoł Paweł pisze ten list do ludzi wierzących o postawie serca ludzi niewierzących, tak zwanych pogan. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, próżni w swoich dążeniach, pokrętni w swoich pomysłach, dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która ich zaślepia, i przez niewrażliwość ich serca. I chciałem skupić się na dwóch aspektach tej wypowiedzi. Po pierwsze, apostoł Paweł mówi do ludzi wierzących o tym, że mogliby się właśnie tacy stać, pomimo że wierzą, jak poganie niewierzący. Dlaczego? Bo poganie mają problem, są zaślepieni z tego powodu, że są nieświadomi. To słowo nieświadomi możemy także przetłumaczyć jako nieświadomość i jako niewiedza. Czyli remedium, antidotum na ten stan serca pogan, a także ludzi wierzących, jest wiedza. W naszym wypadku jest to poznanie Bożego Słowa. Więc kiedy poznaliby Boże Słowo, poznaliby prawdę i zaślepienie by się skończyło, a ich serce byłoby miękkie. I tak naprawdę to będzie myśl, która będzie nam towarzyszyła, jak nić przeplatająca się przez całe te kazanie. Antidotum na niewiarę, antidotum na zaślepienie, to jest Boże Słowo. List do Hebrajczyków, 4:6. Powiemy teraz o Izraelu. Prawdopodobnie list do Hebrajczyków napisał apostoł Paweł, więc tak będę się zwracał. Paweł pisze tak. Jeśli więc niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym najpierw została zwiastowana dobra nowina, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa. Tak naprawdę odnosi się to, ten tekst, do wejścia Izraela do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Oni dostali od Pana Boga słowo, że mają wejść do Kanaanu, do ziemi obiecanej i ją posiąść. Mało tego, 12 wywiadowców wróciło z tej ziemi i potwierdziło, że rzeczywiście, tak jak Pan Bóg powiedział, jest to niesamowita ziemia, obfitująca ziemia, ziemia mlekiem i miodem płynąca. Oni to im potwierdzili, nie mieli żadnej wymówki. Mieli słowo od Pana Boga, co mają zrobić, a z drugiej strony mieli ludzkie potwierdzenie, że jest tak, jak Bóg powiedział. Ale w końcówce tego wersetu jest napisane, nie weszli z powodu tego wersetu, jest napisane tak, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, w innym tłumaczeniu, nie weszli z powodu niewiary i jeszcze w innym, nie weszli, ponieważ nie dali się przekonać. Więc nie mieli żadnego usprawiedliwienia, po prostu ich serce było twarde. Troszeczkę dalej, w tym samym rozdziale, w 11 wersecie jest napisane tak, jest to przestroga i wskazanie dla nas. Postarajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł, tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. Więc Izraelici wiedzieli, co Bóg im powiedział, co Bóg im dał, ale nie dali się przekonać do działania na podstawie słowa Boga. Czyli dopuścili się niewiary, ale z własnego wyboru. I tak naprawdę to nie chcieli dopuścić, aby w ich życiu po prostu rządziło Boże Słowo. I wracając do początku, jak zdefiniować niewiarę? Na podstawie tego, co usłyszeliśmy, można wywnioskować, że niewiara jest aktem woli. Z drugiej strony, niewiara to albo nieznajomość Bożego Słowa, albo niechęć do poddania się Bożemu Słowu. I myślę, że każdy z nas się zgodzi, że ten rodzaj niewiary wśród nas jest najbardziej powszechny. Mamy Boże Słowo, wiemy, co możemy robić, ale decydujemy się okazać nieposłuszeństwo. Ale jest jeszcze jeden przykład, rodzaj niewiary, który jest naprawdę chyba najgorszym przeciwnikiem właśnie wiary. Jest to wiara, która lub niewiara, która jest tak naprawdę umysłowa, jest taką mentalną, intelektualną zgodą. Czyli przyjmujemy to, co jest słuszne i robi to nawet takie dobre, duże, religijne wrażenie. Tak? Nasze wyznanie jest poprawne, ale nasze serce jest puste. To, co wyznajemy, nie ma w ogóle odniesienia do naszego serca, do naszego wnętrza. I chyba naprawdę to jest jeden z najbardziej zacieklejszych wrogów wiary, bo on potrafi nawet nas samych oszukać. Ale ten rodzaj niewiary bardzo łatwo zweryfikować, bo on jest zweryfikowany podczas sztormów, podczas problemów, podczas trudnych przeżyć. I wtedy sami wiemy, czy czujemy się w tych problemach dokładnie tak, jak wtedy, kiedy świeciło słońce, nie było sztormu i czy nasze wyznanie jest tak samo pewne, prawdziwe, jak kiedy nie było problemów. Prawda? Wtedy nasze serce i my sami weryfikujemy to, czy jesteśmy w stanie niewiary i czy tylko tak naprawdę przytakiwaliśmy Panu Bogu. Tak, 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 Panie Boże. A w sercu wiedzieliśmy, że nie wierzymy. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale, 9 i 10 wersecie tak czytamy na potwierdzenie. Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim to. Parafruzując. Cokolwiek, z czymkolwiek dzisiaj przyszedłeś, cokolwiek jest ci potrzebne, o cokolwiek walczysz przed Panem Bogiem, posłuchaj, bo jeśli ustami wyznasz, że jesteś uzdrowiony i w sercu swoim uwierzysz. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że jesteś uwolniony, a w sercu swoim uwierzysz. Kochani, jak już to wiemy, przechodzimy dalej do naszego serca. Wiecie, niektórzy z nas może mają twarde serce i o tym nie wiedzą. I chciałbym dzisiaj dotknąć tego tematu i też chciałbym, abyśmy porozmawiali o tym, jakie są objawy twardego serca. I zaczniemy od listu do Hebrajczyków, od 3 rozdziału, 12 i 13 werset. Taka przestroga. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od Boga żywego. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Mamy przestrogę i chciałem skupić się na dwóch wyrazach z tego, co czytaliśmy. Aby w kimś z was nie było czasem tego złego. Złego to tak troszeczkę groźnie brzmi. I popatrzyłem do konkordacji, co oznacza tego złego serca i jest to tak tłumaczone. W złym stanie serce takie mozolne, przykre i ciężkie. Więc Boże Słowo przestrzega nas, aby w żadnym z nas nie było takiego serca, które naprawdę jest w opłakanym stanie, taki mozolny, przykry, który trzeba po prostu zachęcać ciągle, pchać, ciągnąć, tłumaczyć. Takiego serca mamy nie mieć. I ponieważ będziemy trwać w takim stanie, możemy ulec także temu przez grzech i możemy znaleźć się w takim znieczuleniu. I te znieczulenie to tak naprawdę jest takie słowo, bym użył tutaj, z obojętnieniu. Twoje serce może stać się obojętne na to, co Pan Bóg robi. I czytamy w Ewangelii Marka w 8 rozdziale od 14 wiersza do 21. Mówimy o twardości serca i jego objawach. Uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chleba. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać. Jezus, uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. Te słowa przypomniały im o chlebie. Żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył i powiedział, Dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie, czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie. Macie uszy i nie słyszycie. I nie pamiętacie? Gdy rozdzieliłem te 5 chlebów dla 5000, ile koszów napełniliście pozostałymi kawałkami? 12 odpowiedzieli. A gdy te 7 chlebów dla 4000, ile koszów pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli 7. Zapytał więc, jeszcze nie rozumiecie? Zanim Pan Jezus powiedział do uczniów te słowa, to wcześniej uczniowie byli świadkami rozmnożenia chleba dla 5000 mężczyzn. Zaraz potem byli świadkami właśnie rozmnożenia chleba dla 4000 osób, 4000 mężczyzn, a zaraz po tym uczniowie widzieli, jak Jezus idzie po wodzie. Ale dalej nic nie rozumieli. Więc po pierwsze, twarde serce, na przykładzie tego, co Pan Jezus powiedział, wstrzymuje nas przed przyjęciem duchowych prawd. Czyli wszyscy przychodzimy na nabożeństwo, tak? Słuchamy kazania, ale niektórzy z nas przyjmują, a niektórzy nie przyjmują. Czy to jest zmienność Bożego Słowa? Nie, to jest zmienność stanu naszego serca. Po drugie, zatwardziałość serca wstrzymuje nas przed zrozumieniem duchowej prawdy. I to jest tak, że jeśli nasze serce jest zamknięte, to wtedy nie możemy zrozumieć. Kiedy nie rozumiemy, bo serce jest zamknięte, po prostu przychodzi diabeł i to, co Bóg chce nam dać, on wykrada z naszego serca. Bo nie rozumiemy, nasze serca są zamknięte. I po trzecie, twarde serce wstrzymuje nas przed zapamiętywaniem. I bynajmniej wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o to, że jak mamy twarde serce, to po prostu mamy problemy z pamięcią. Nie, ponieważ kiedy Jezus zadał swoim uczniom pytanie, czy pamiętacie, oni odpowiedzieli, że pamiętają. Pamiętamy, jak rozmnożyłeś te dla 5000, chlebek rozmnożyłeś dla 4000. Więc chodzi o to, że zapomnieli uczniowie o duchowej lekcji, jakiej mieli się z tego wszystkiego nauczyć. Czyli po pierwsze, twarde serce wstrzymuje nas przed przyjęciem, wstrzymuje nas przed zrozumieniem i wstrzymuje nas przed przyjęciem duchowej lekcji, zapamiętaniem duchowej lekcji i zrozumieniem duchowej lekcji. Pani, każdy z nas czegoś się w życiu spodziewa. Zgodzimy się? Przyszedłeś tutaj i czegoś się spodziewasz. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale będziemy czytać od 1 do 6 wersetu. Potem przyszedł stamtąd i udał się w swoje strony rodzinne. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy dziwiło się i zastanawiało, skąd on to ma? Co to za mądrość, która mu jest dana? Takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy to nie jest cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od niego. Wówczas Jezus zwrócił im uwagę. Nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach, w gronie swoich krewnych i we własnym domu. Przez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu, tylko na kilku chorych włożył ręce i zdrowił ich. I co zrobił Pan Jezus? Jezus dziwił się ich niedowiarstwu. Jakby punktem kulminacyjnym jest to, że Pan Jezus udał się w stronę rodzinne, tam gdzie mieszkał, do Nazaretu i ludzie rozpoznawali go i traktowali go jak kolesia, jak kogoś zwykłego, jak syna Marii, tego, z którym wychowaliśmy się, lekceważyli go. Ich serca były zamknięte, bo wydawało im się, że go znają. Ich serca były zamknięte, bo patrzyli tylko przez 5 zmysłów naturalnych, czyli patrzyli przez zwykłą swoją wiarę. Przez zwykłą swoją wiarę. I tak naprawdę to, co chcę powiedzieć, to to, że pewne rzeczy mogą nam spowszednieć. Był taki czas, od momentu, kiedy powierzyłem życie Panu Bogu, narodziłem się na nowo, poznałem Go. Przez pierwsze, zaokrąglam, około 7 lat, miałem naprawdę otwarte serce. Doświadczałem od Pana Boga dużo miłości, Jego obecności. To był niesamowity czas. Ale po tych 7 latach coś się stało. Diabeł zamknął moje serce i stopniowo przez następne 7 lat czułem, że mam niedostępne dla Boga serce w takim wymiarze jak na początku, o to mi chodzi. To już nie było to samo. I po tych 7 latach Bóg zaczął mnie odnawiać. I pamiętam, kochani, jak trafiłem, wtedy jeszcze pastor prowadził nauczania w kawiarni, siedzieliśmy, moje serce było na nowo tak mocno otwarte, że kiedy on robił nauczanie, siedziałem i myślałem sobie, Boże, to jest prawdziwie apostolskie nauczanie, ale w takim wymiarze, że wierzę, że jakby pastor zaśpiewał i zafałszował, to bym powiedział, Panie, to jest prawdziwie apostolska pieśń. Po prostu moje serce było tak otwarte, że siedziałem i mówiłem sam do siebie, stary, ściągaj buty, bo jesteś na świętej ziemi. Bóg tak przenikał mnie, ale tylko dlatego, że mnie odnowił i ja miałem naprawdę otwarte serce. Ja to chłonąłem, ja umiałem przyswajać, miałem miękkie, gąbczaste serce i po prostu siedziałem tam jak na szpilkach. Ale pamiętam, że w tym wszystkim przemyślałem i pomyślałem, Michał, ty nie możesz doprowadzić do tego, żeby to wszystko stało się zobojętniałe dla ciebie, spowszechniałe, że tak już jest. Takie nauczania tutaj są, ja przychodzę tutaj, po prostu karmię się, wszystko ma być przygotowane. I ja wiedziałem i do tego też was zachęcam, abyście byli w tej materii egoistami. Bo jeżeli tylko po ludzku będziemy patrzeć na co tu się dzieje, ja wymieniam pastora jako reprezentanta tego, co Bóg chce dać Kościołowi, tak? Jako reprezentanta tego, co Bóg chce, z czym chce Bóg przepłynąć do twojego serca. Więc jeżeli wszystko to będzie spowszechniałe i przyjdziemy tutaj jak Pan Jezus do Nazaretu, to coś, co jest na tym kościele i coś, co Bóg chce tobie dać, nie przyjdzie do ciebie, bo twoje serce będzie zamknięte. Nie będziesz umiał tego po prostu przyjąć i ominie cię błogosławieństwo. I kiedy tam siedziałem, pomyślałem sobie, Michał, bądź egoistą, nie terrorystą, nie. Bądź egoistą, bo Bóg cały czas chce przepływać i cały czas chce dawać tobie dobre rzeczy. Słuchajcie, kto potraktuje proroka jako proroka, otrzyma nagrodę proroka. Kto potraktuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma nagrodę sprawiedliwego. Tak mówi Boże Słowo. A kto, jak już mamy pastora na widelcu, potraktuje pastora jak kolesia, to dostanie nagrodę? Mamy tutaj Józefa. Jest także przywódcą w tym kościele. Pomyślałem sobie, że niektórzy z was będą wiedzieli, o czym mówię. Kto potraktuje tego mądrego człowieka jak dzidziusia, otrzyma nagrodę dzidziusia, otrzymasz smoczek po prostu. Więc nie możesz doprowadzić swojego serca do tego, abyś sam siebie ograbiał z tego, co Bóg włożył po prostu dla tego kościoła i z czym chce przepływać. Musisz być egoistą i dbać o swoje serce tak, aby było ono czyste i potrafiło przyjmować i dać się uzdrowić, żeby było cały czas jak gąbka. Czytamy w Ewangelii Jana, to jest niesamowity przykład, w pierwszym rozdziale 33 i 34 werset. Ja także wcześniej go nie znałem, Jan Chrzciciel mówi, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie, jeśli zobaczysz kogoś, na kogo duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to wiedziałem i potwierdzam, że właśnie on jest Synem Boga. Kim był Jan Chrzciciel? On był kuzynem Pana Jezusa. Jak ona się nazywała? Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, doskonale wiedziała, że Maria urodzi Zbawiciela świata. Więc przypuszczam, że u nich w rodzinie mówiło się o tym, że Maria urodzi Zbawiciela. Wszyscy o tym wiedzieli, więc prawdopodobnie kuzyn Pana Jezusa, który różnica wieku między nimi była tylko pół roku, wiedział o tym, że Maria urodzi Zbawiciela. Wiedział, kto będzie Zbawicielem. Tak przypuszczam. Tak myślę. No, Przypuszczam, że jeżeli moja żona spotkałaby się z pastorową, która byłaby w ciąży i powiedziałaby przez prorocze słowo, objawienie, że urodzi Zbawiciela Świata, to moja żona powiedziałaby to w domu, prawda? Wiedzielibyśmy, chyba wszyscy w Lublińcu o tym by wiedzieli. Więc Jan wiedział po ludzku, że człowiek, Jezus Chrystus, znaczy on widział w ogóle, pierwsze co to widział w Jezusie człowieka i widział powiązania rodzinne, ale te więzy rodzinne nie splątały go na tyle, aby nie rozpoznać objawienia, namaszczenia i powołania, które było na człowieku. I on nie pozwolił, aby to ograbiło go z tego, co Bóg chciał przynieść właśnie przez Jezusa Chrystusa. Dążę do tego, aby powiedzieć, że jeżeli będziemy patrzeć na siebie tylko po ludzku i oceniać siebie przez pryzmat zmysłów, które Bóg nam dał, ludzkich zmysłów, to sami siebie będziemy ograbiać. Jan nie pozwolił sobie na to, aby go to ominęło. Jan przyjął to przez objawienie, że jego kuzyn z krwi i ciała jest Zbawicielem świata. I sam o nim powiedział, on właśnie jest Synem Boga. W Księdze Kaznodziei Salomona w 11 rozdziale, 10 wersecie czytamy tak. Jest to Brytyjka, przekład brytyjski. Otrząsij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała. Utrapionego, zbolałego serca nie widać. Więc przypuszczam, że ktoś mógł dzisiaj przyjść w utrapionym, strapionym sercu, pełen bólu. I przyszedł mi taki przykład do głowy. Kiedyś widziałem kurę, która leżała sobie na piasku, na takim podłożu piaszczystym. Ona sobie tam tak fajnie się usadowiła. To było lato i nagle coś ją wystraszyło i zaczęła się otrząsywać, tak? I wtedy zobaczyłem, że jest cała z piachu, że jest proch na niej i powietrze porwało, to widziałem to zamieszanie. Ona się otrząsała. I chcę ci powiedzieć, że cokolwiek, czy to jest rozczarowanie w twoim sercu, czy to jest nieprzebaczenie, czy ktoś cię skrzywdził, cokolwiek po prostu powoduje ból w twoim sercu, to ty musisz się z tego otrząsnąć. Po twojej stronie jest po prostu to, aby zrzucić do swojego serca, aby się tego pozbyć. Bo inaczej będziesz jak ta kura. Tego nie będzie widać, ale będziesz przykryty piachem, będziesz przykryty jakimś kurzem i powiem ci, co jedynie z ciebie będzie można zrobić. Jeżeli będziesz w takim stanie swojego serca, to diabeł zrobi sobie z ciebie rosołek. Amen. Czytamy w liście do Hebrajczyków, tak jak zacząłem ten rozdział, czego się spodziewasz? 11 rozdział, 1 werset. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Więc wiara się spodziewa. Kiedy przychodzimy tutaj, w ogóle kiedy czegokolwiek od Boga chcesz, to czegoś się spodziewasz. Czy przychodząc tutaj, spodziewasz się dobra od Boga? W jakim stanie jest twoje serce? Chcę ci powiedzieć jeszcze coś innego. Niewiara także się spodziewa. Możesz także odczuć w swoim życiu, doświadczyć w swoim życiu zniechęcenia, zamieszania i rozczarowania. I chcę powiedzieć, że każdy z nas może przeżyć właśnie zniechęcenie, zamieszanie i rozczarowanie i to nie jest żaden wstyd. To może przydarzyć się każdemu. I czytamy w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale od 2 wersetu do 6. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Jest to o Janie Chrzcicielu. O tym, który wskazał na Jezusa, że jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. W innym tłumaczeniu, kto się mną nie zgorszy. Kim był Jan Chrzciciel? Czyli został on oddzielony i napełniony Duchem Świętym i to był fenomen od łona swojej matki. Kiedy jeszcze był w łonie swojej matki, został napełniony Duchem Świętym. I zanim te słowa, które teraz przeczytałem, miały miejsce, to Jan był absolutnie pewien, że Jezus jest Chrystusem. On nie miał żadnych wątpliwości. Mało tego, całe jego życie było poświęcone przygotowaniu drogi dla Chrystusa. On spędził 30 lat przygotowując się do służby, która trwała tylko około 6 miesięcy. On zobaczył Ducha Bożego wstępującego na Mesjasza, na Jezusa w postaci cielesnej jako gołębica. Jan jest tym, który zobaczył Jezusa i powiedział, tak jak wcześniej mówiliśmy, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Więc namaszczenie nad jego życiem musiało być wyjątkowe, potężne, ponieważ jakby jego posługa przeczyła prawom logiki. On nie mógł poruszać się w swoich 5 zmysłach. Tysiące ludzi, setki tysiące ludzi z różnych narodów przychodziło na pustynię, aby posłuchać Jana o tym, kiedy mówił: opamiętajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Po prostu gigant. Niesamowity człowiek. I przychodzi czas zwątpienia. Jan dostaje się do więzienia. To jest niesamowite. Wysyła swoich uczniów, a zarazem bardzo trudne. Odkryjemy coś niesamowitego. Więc wysyła swoich uczniów z zapytaniem, czy to na pewno ty? Chłopie, parafrazując, ja siedzę w więzieniu, no można powiedzieć skromnie, że jestem współautorem przebudzenia, a ty nie chcesz mnie wyciągnąć, co jest grane? I dopiero jak Pan Jezus daje odpowiedź uczniom i uczniowie odchodzą, on zaczyna chwalić Jana, czyli mówi o tym, że jest głosem wołającym na pustyni. Mówi o tym, że nikt, kto na ziemi z niewiast się narodził, nie jest większy od Jana Chrzciciela. Ale kiedy to czytałem, zastanawiałem się, dlaczego tak naprawdę powiedział to do tłumu, a nie powiedział to do uczniów, którzy mogliby to przekazać Janowi i przecież przynieść mu niesamowite zachęcenie. Prawdę na temat tego, co Jezus myśli o swoim posłańcu, co myśli o swoim kuzynie, co myśli o Janie Chrzcicielu. On powiedział to dopiero, jak ci uczniowie poszli. Nadto, słuchajcie, nie poszedł sam mu tego przekazać i nie poszedł go odwiedzić. A uczniowie poszli z taką wieścią od Pana Jezusa. Tak naprawdę to, co Jezus im powiedział, to było zacytowanie Księgi Izajasza, 35 rozdziału, 5 i 6 wersetu. Brzmi on tak. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni. Do tego wszystkiego Pan Jezus jeszcze dodał. Kulejący będą chodzić, trędowaci doznają oczyszczenia, jak głusi będą słyszeć, umarli zmartwychwstaną, a ubogim będzie głoszona dobra nowina. Innymi słowy, powiedział mu tak. Ty jesteś w więzieniu. Ja mam wszelką moc na niebie i ziemi, ale ciebie nie wyciągnę. Trudne, prawda? I teraz sedno. Jezus mówi. Dokonałem tych wszystkich cudów, które Izajasz przepowiedział, że uczynię. Do tego dorzuca te wszystkie rzeczy. Czyli Jezus mówi, doskonale wypełniło się proroctwo o mnie, a następnie odsyła Jana Chrzciciela z powrotem do tego słowa. I teraz jest sedno. Jezus przypomniał Janowi o Piśmie Świętym, o Bożym Słowie, aby poradzić sobie z jego wątpliwościami. Odesłał go do Bożego Słowa, tak jak on sam walczył na pustyni. I w ten sam sposób Jezus radzi sobie z naszymi wątpliwościami, przezwyciężeniu wątpliwości. Bo nie chodzi tylko o to, kochani, aby poczuć się lepiej, ale by wrócić do wiary, która pochodzi prosto z Bożego Słowa. Więc nie pozwól, aby twoje pięć zmysłów zdominowało twoje myślenie. Musimy tak naprawdę wejść do miejsca, w którym Boże Słowo będzie dla nas bardziej realne niż to, co marzymy zobaczyć, usłyszeć, posmakować, powąchać lub poczuć. I kochani, to, co zrobił Jezus z Janem, dla mnie to jest trudne. Nie wiem, dlaczego Jezus nie używa takich emocjonalnych dotyków nieraz dla nas, żeby wyprowadzić nas z więzienia, w którym my siedzimy, z naszego twardego serca, z naszego zniechęcenia, zamieszania, rozczarowania, bólu. Niekiedy nie używa po prostu tych emocjonalnych dotknięć, żeby uwolnić nas od niewiary. Ale może dlatego, że nie, że On nas tak mało kocha, ale aby pomóc nam działać w najwyższej formie wiary, a to jest wiara, która bierze Boga za Jego słowo. Jeżeli Jan, albo inaczej powiem, jeżeli każdy święty nowotestamentowy, narodzony na nowo człowiek z Ducha Bożego w Nowym Testamencie, jest napisane, że jest większy w Królestwie Niebo niż Jan Chrzciciel, to myślę, że powinniśmy razem z niewiarą radzić sobie przynajmniej na tym samym poziomie, co Jan Chrzciciel. Będę zbliżał się do końca. Chciałbym teraz dotknąć tematu wielkiej wiary. Pan Jezus mówił o tym, że jest wiara zwykła, że jest niewiara, że jest duża wiara, że jest olbrzymia wiara. Tych wiar możemy wymieniać i przykładów, ale chciałbym dotknąć się jednego przykładu, kobiety kananejskiej. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale 21 do 28 wiersza. Jezus wyszedł stamtąd i udał się w stronę Tyru i Sydonu. Wówczas pewna Kananejka przyszła z tamtych okolic, zaczęła go głośno prosić. Ona krzyczała wręcz: Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę, demon straszliwie ją dręczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Wtedy podeszli jego uczniowie. Odeślij ją, przekonywali, bo wciąż woła za nami. A on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Lecz kobieta podeszła, pokłoniła mu się i poprosiła: Panie, pomóż mi. Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, odpowiedział, i rzucać szczeniętom. Tak, Panie, odparła kobieta, ale i szczenięta jadają okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus zwrócił się do niej: o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. To jest intrygujące. Dlaczego Jezus nazwał wiarę tej kobiety wielką? Na czym polegała wielkość tej wiary? No, kiedy ona do niego przyszła, Jezus milczał, nic nie odpowiadał. Następnie wierzący uczniowie Jezusa chcieli ją spławić, bo krzyczała, robiła zamieszanie, po prostu zlekceważyli ją, niech sobie idzie, bo nam przeszkadza. Potem Pan Jezus zaznacza, że ona nie jest mu bliska, że nie jest z jego owiec. Następnie zaznacza, że jej córka nie jest godna uzdrowienia i uwolnienia, bo nie jest dzieckiem, ona jest tylko szczeniakiem. Dwa fakty o tej kobiecie. Dlaczego Jezus uznał jej wiarę za tak dużą? W Ewangelii Marka czytamy, że kobieta ta była prawdopodobnie Greczynką. I to, co powiem, nie wynika bezpośrednio z Bożego Słowa, jest to moje przemyślenie, ale prawdopodobnie tak mogło być. Więc ta Greczynka rozmawiała z Panem Jezusem w jego ojczystym języku. Prawdopodobnie była to osoba wykształcona i umiała więcej niż jeden język. Miała porozumiewać się w kilku językach. Ponadto Ewangelista Marek podaje, że kiedy została uzdrowiona, jej córka leżała na łożu. Więc sprawdziłem w konkordacji i słowo łoże jest określane jako duże, potężne łóżko. Ale w tym czasie przeważnie ludzie spali na ziemi, na matach. Więc to mówi mi o tym, że prawdopodobnie kobieta ta była także zamożna. Miała jakiś status społeczny. Więc być może była wykształcona i być może była zamożna. Ale Jezus powiedział do niej, że jest psem. Jezus powiedział do niej, że jest szczeniakiem. I nawet po tym, kiedy tą być może wykształconą osobę, zamożną osobę, Jezus obraził, ona dalej zwracała się do Niego: Panie. Co było siłą tej kobiety? Ona postawiła wszystko na jedną kartę. Siłą tej kobiety, jej silna wiara, to determinacja i osiągnięcie swojego celu za wszelką sprawą, tak? Z wszelką mocą. Ona postanowiła i nic nie było w stanie, aby nie wzięła uzdrowienia dla swojej córki, uwolnienia. Mało tego, ona tylko słyszała o Jezusie. Była z narodu, który tak naprawdę był przeznaczony na zniszczenie. Z narodu, który nie miał przymierza z Jezusem. Była odrzucona. Niesamowitą rzeczą jest to, że trzy cuda, które Jezus dokonał właśnie dla pogan, dla ludzi spoza przymierza, spoza Izraela, wszystkie trzy te cuda były tak potężne, że one stały się na odległość. Jezus nie musiał nic zrobić. One stały się na odległość. Jezus powiedział i to się wydarzyło. Wyobraź sobie, jak ona była bardzo zdeterminowana. Kochani, każdy z nas był kiedyś pierwszy raz na nabożeństwie. Wyobraź sobie, że słyszałeś o tym, że tu dzieją się potężne znaki cuda. Można przyjąć uzdrowienie, można przyjąć uwolnienie i pojawiasz się pierwszy raz na nabożeństwie i słyszysz, że jesteś niegodny przyjęcia uzdrowienia, bo jesteś po prostu szczeniakiem. Ale gdyby twoje dziecko, gdyby twoja córka, gdyby twój syn był śmiertelnie chory, dałbyś radę? Dałbyś radę mieć tak wielką wiarę? Ona wiedziała, czego chce i postawiła wszystko na jedną kartę. Jan Chrzciciel, zobaczcie, i kobieta kananejska zdali test urazy i podjęli decyzję, by się Jezusem nie zgorszyć. Pozostawię was z jednym pytaniem. Z jednym pytaniem. Już wiemy, że dla córki i dla syna nie trudno byłoby nam pokonać te przeszkody dla kogoś bliskiego, komu, na kim nam bardzo zależy. Ale chcę zostawić twoje serce z jednym pytaniem. Chcę, abyś sobie sam w sercu odpowiedział. Czy dałabyś radę pokonać wszystkie te przeszkody dla samego siebie, dla samej siebie? Jeżeli zdolna byś była pokonać te przeszkody dla kogoś, kogo kochasz, czy kochasz siebie tak bardzo, aby pokonać te wszystkie przeszkody w przyjęciu twojego uzdrowienia, cudu, manifestacji Bożego zaopatrzenia, tych wszystkich rzeczy, które ci są potrzebne? Może siedzisz dzisiaj w takim więzieniu jak Jan Chrzciciel i zastanawiasz się: Boże, dlaczego nie przeżywam twojego emocjonalnego dotknięcia? Jak z tego wyjść? Może potrzebujesz swojego cudu? Chcę ci powiedzieć, że masz tą wielką wiarę i bądź zdeterminowany pomimo różnych niesprzyjających okoliczności, aby wziąć to, co dla ciebie Jezus ma. I chciałem zachęcić dzisiaj. Może twoje wyznanie jest prawidłowe. To znaczy, tak, Jezus jest Panem, wierzę w Boga, okej, wierzę w Boga, ale nigdy go jeszcze nie doświadczyłeś tak naprawdę. W liście do Rzymian, w 10 wersecie, 10 rozdziale, 9, 10 wersecie czytamy tak, to już czytaliśmy na początku. Bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Jeśli chciałbyś się dokonać tego kroku, zaufać Jezusowi, wyznać ustami to, że jest Twoim Panem i poprosić Go, aby zamieszkał w Twoim sercu i przyniósł manifestację swojej osoby, tego kim jest, proszę Cię, poprowadzę Cię w modlitwie, powtarzaj za mną, bo tu chodzi tylko o stan Twojego serca, o akt Twojej woli, o Twoją zgodę. Jezu, skłońmy nasze głowy. Jezu, ja przyznaję się dzisiaj, że Ciebie potrzebuję. Przyznaję, Boże, że zgrzeszyłem i potrzebuję Twojego przebaczenia. Przebacz mi, Panie Jezu, wszystkie moje grzechy. Proszę Cię, Jezu, wejdź do mojego serca. Ja wyznaję, że Jezus jest moim Panem, jest moim Zbawicielem. Jezu, ja przyjmuję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Zamieszkaj w moim sercu. Powierzam Ci moje życie. Wymasz wszystkie moje winy. Uczyń mnie swoim dzieckiem. I napełnij mnie swoim Duchem Świętym. Zostawiam Was z tym pytaniem. Czy możesz uczynić to dla siebie? Pokonać wszystkie przeszkody, aby przyjąć to, co tak bardzo od Boga potrzebujesz. Z drugiej strony, jeżeli zaprosiłeś dzisiaj Pana Boga do swojego serca, oczekuj dobra, spodziewaj się dobra, spodziewaj się zmiany życia, zmiany swojego położenia, gąbczastego serca i głosu Pana Boga. Zachęcam Cię, jeśli to zrobiłeś. Ktoś przy wyjściu będzie stał, będziesz mógł wziąć sobie Boże Słowo, aby zrozumieć tam, gdzie nie rozumiałeś, aby zobaczyć, jaki On jest naprawdę i skosztować i zobaczyć, że On naprawdę jest dobry.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.